Witam Państwa serdecznie na wycieczce po Zabrzu, jednym z największych miast śląskich. Proszę wyjść z punktu informacji turystycznej. Znajdujemy się teraz na placu dworcowym. Stańmy plecami do punktu informacji turystycznej. Po drugiej stronie ulicy widzimy dworzec kolejowy. Zabrze jest miastem młodym, które kształtowało się w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. Przez większość tego czasu w granicach Niemiec. Miasto powstało z połączenia wielu, często posiadających wielowiekowe tradycje miejscowości. My poznamy samo jego centrum, czyli Stare Zabrze. Zwróćmy uwagę na dworzec naprzeciwko. W połowie XIX wieku, kiedy Zabrze otrzymało połączenie kolejowe z resztą kraju, rozwój przemysłowy był już dość zaawansowany. Kolej przyczyniła się jeszcze do jego zdynamizowania. Przejdźmy teraz pod budynek dworca. Proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie, gdy znajdą się Państwo po drugiej stronie. Stańmy tyłem do dworca kolejowego. Na lewo, po drugiej stronie ulicy, zobaczą Państwo jeden z ładniejszych, tutejszych zabytków. To budynek Poczty Głównej z początku ubiegłego stulecia. Nie dość, że okazały, to jeszcze ubrany w efektowny, neogotycki kostium. Obok poczty stoi szary gmach, który przed wojną był wytwornym hotelem House Metropol. Ruszmy teraz spod dworca w prawo. Podejdźmy do skrzyżowania ulic. Zanim tam dotrzemy, wspomnę jeszcze o budynku dworca. Gmach ten wzniesiono w latach 60. ubiegłego stulecia. Wówczas imponował elegancją i przestrzenią głównej hali. Był to obiekt na wskroś nowoczesny, wizytówka miasta. Niedawno go odnowiono. Teraz dochodzimy do skrzyżowania Placu Dworcowego i ulicy Wolności. Po przeciwnej stronie widzimy narożny, wysoki budynek przykryty kopułą. Przystańmy tu na chwilę i spójrzmy na niego. Jest to jeden z najciekawszych budynków w mieście. Kiedyś Hotel Admiral's Palace, czyli Pałac Admirała. Przed wojną był uznawany za bardzo ekskluzywny, a jego amerykański wygląd przypadł do gustu zarówno mieszkańcom, jak i gościom odwiedzającym Zabrze. Poniżej kopuły, na dachu, znajdował się ogród z kręgiem tanecznym dla 350 osób. Na początku istnienia hotelu działała w nim piwiarnia bawarska. Odnotowała ona swoisty rekord. W czasie pierwszych 10 dni jej funkcjonowania wypito aż 36 tysięcy litrów piwa. Dodam, że w kufle lano tu Pszora, słynne bawarskie piwo. Po II wojnie światowej hotel nazywał się Prezydent. Jednak ta nazwa nie pasowała do nowej socjalistycznej rzeczywistości, więc zmieniono ją na Przodownik, a potem na Monopol. Stojąc przodem do gmachu hotelu, spójrzmy w prawo. Znajduje się tam zadaszenie, które prowadzi do przejścia podziemnego. Udajmy się w jego stronę, ale jeszcze do niego nie wchodźmy. Opowiem Państwu teraz o początkach Zabrza. Jak już wspominałem, składa się ono z wielu dzielnic o długiej historii. Wioski Zabrze i Biskupice wspomina się już w źródłach średniowiecznych. Reszta powstała w czasach późniejszych. Pod koniec XVIII wieku odkryto w rejonie Zabrza bogate pokłady węgla kamiennego. Wtedy też wybudowano pierwszą kopalnię, którą nazwano, na cześć zmarłej królowej Prus, kopalnią królowej Luizy. Przypomnijmy, że Zabrze, tak jak większość Śląska, należało wówczas do państwa pruskiego. Węgiel początkowo wydobywano metodą odkrywkową lub z płytkich szybów. W pierwszym roku, używając młotów i kilofów, wydobyto 120 ton tego surowca. Przez całe XIX stulecie kopalnię królowej Luizy unowocześniano, rozbudowywano i poszerzano pola, z których eksploatowano węgiel. Po II wojnie światowej zmieniono jej nazwę na Zabrze. W 1993 roku Kopalnię zamieniono w skansen górniczy. Jest on niezwykłą atrakcją turystyczną. Można w nim zobaczyć XIX-wieczne budynki i urządzenia kopalniane z potężną parową maszyną wyciągową na czele. Górnicy zapraszają też do wizyty pod ziemią i zapoznania się z warunkami ich pracy. Warto wspomnieć, że kopalnia znajduje się przy ulicy Wolności. Nie jest to zwykła ulica, jakich wiele. Wytyczono ją w pierwszej połowie XIX wieku, łącząc dzisiejszy Chorzów z Gliwicami. Jej długość w samym tylko Zabrzu wynosi około 9 kilometrów. Do dziś jest to główna ulica miasta. Wejdźmy teraz do tunelu i wstrzymajmy nagranie. Wznowimy je po wyjściu na powierzchnię. Znaleźliśmy się na ulicy Wandy. Podążajmy nią prosto prawą stroną. Wracając do kopalni. Jeszcze jedna ciekawostka. Może ona poszczycić się światowym rekordem wydobycia węgla z jednej ściany w ciągu 31 dni roboczych. W 1964 roku górnicy urobili aż 15 tysięcy ton. Ta ilość pozwoliłaby na ogrzanie zimą 3000 domów. Po prawej stronie mijamy teraz ceglany zespół budynków. Jeden jaśniejszy, niższy i drugi ciemniejszy, wyższy. To szkoła podstawowa numer 36. Od drugiej strony prezentuje się bardziej okazale. Zresztą przekonamy się o tym za chwilę. Przed I wojną światową było tu liceum żeńskie, słynące z dobrego chóru. W latach 20. zeszłego wieku krótko kształcono tutaj przedszkolanki, a następnie szkołę przekształcono w miejskie gimnazjum dla dziewcząt. Za ceglanym budynkiem szkoły skręcamy w prawo. Idziemy teraz ulicą Targową. Za chwilę zobaczą Państwo duży plac. W przeszłości ulica Targowa, którą idziemy, tętniła życiem. Ludzie zdążający na targ śmiali się i kłócili. Rozmawiali o radościach i troskach dnia powszedniego. Zapewne narzekali też na ceny towarów. Od odbywających się w czwartki targów plac przyjął nazwę Donnerstagmarktplatz, czyli plac targów czwartkowych. Zwierzęta, produkty rolne z własnych gospodarstw i wyroby rzemieślnicze oferowali tutaj zabrzanom sprzedawcy przybyli z okolicznych wiosek. Z pewnością można było się wówczas spotkać z tradycyjną śląską kulturą ludową, chociażby z jej najwdzięczniejszym przejawem, czyli dziewczętami w kieckach do kostek, przepasanych z opaskami, w białych bluzkach, kabotkach, z chustą, merynką na głowie. Powinniśmy zbliżać się już do Placu Warszawskiego. Na wprost widzimy jasno-pomarańczowy biurowiec. Natomiast na prawo od niego zielony gmach. Przejdźmy plac w miarę możliwości na skos, tak żeby znaleźć się w narożniku pomiędzy tymi dwoma budynkami. Mimo rozwoju przemysłu i wzrostu liczby ludności, w drugiej połowie XIX wieku Zabrze wciąż pozostawało wsią. Jednak już w 1873 roku wydzielono powiat zabrski. O tyle ciekawy, że ze stolicą w wiosce. W 1915 roku nazwę Zabrze zamieniono na Hindenburg, na cześć niemieckiego marszałka Paula von Hindenburga. Pełna nazwa brzmiała Hindenburg Oberschlesien, czyli górnośląski Hindenburg, co miało ją odróżniać od gminy Hindenburg w Prusach Wschodnich. I właśnie dopiero jako Hindenburg otrzymało Zabrze w 1922 roku tak oczekiwane prawa miejskie. A skąd wzięła się obecna, ale i historyczna nazwa? Oczywiście przywrócono ją po II wojnie światowej. Dzisiejsze Zabrze swój początek wzięło od wsi Zadbrze, względnie Sadbre, która pojawia się w dokumentach na początku XIV wieku. Słowo Zadbrze oznaczało osadę położoną za debrami, czyli dołami pokrytymi leśnym gąszczem. Z kolei prasłowiański wyraz debrz określał urwiste, zarosłe wzgórza, wśród których płynie potok. Powinniśmy zmierzać teraz w kierunku Zielonego Domu. Niegdyś obradował w nim zarząd Kachału, czyli gminy żydowskiej. Obiecałem jeszcze pokazać Państwu reprezentacyjne oblicze mijanej szkoły. Nie trudno się domyślić, że to ten ceglasty gmach po drugiej stronie placu, na prawo. Teraz docieramy do końca placu targowego. Przed Zielonym Domem skręcimy w lewo w ulicę Padlewskiego. Idźmy prosto, a ja tymczasem opowiem, co o początkach Zabrza mówią podania. Otóż legenda głosi, że w czasie polowania w tutejszych lasach rycerz uratował panującego księcia z pazurów niedźwiedzia. Za ten czyn miał zostać obdarowany tyloma ziemiami, ile zdoła objechać w jeden dzień na koniu. Podobno okrążył właśnie tereny dzisiejszego Zabrza. Po prawej mijamy szary, współczesny budynek. Przy nim stoi gmach z filarami na frontowej ścianie oraz z trójkątnym zwieńczeniem. Przystańmy tak, żeby dobrze go widzieć. Ten obiekt to najstarsze, największe i najbardziej wytworne śląskie kino, obecnie noszące nazwę Roma. Przyznają Państwo, że nasi dziadowie i pradziadowie na serio brali pojęcie świątynia sztuki. Kino rozpoczęło działalność tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 1912 roku. Stuknęła mu więc już okrągła setka. Przed stuleciem na widowni mogło zasiąść aż 1200 widzów. Podziwiali najnowsze produkcje filmowe, ale pomyślano także o tradycyjnej rozrywce. Stąd obecność sceny, miejsca dla orkiestry i garderoby. Gmach nosił wówczas nazwę Lichtspielhaus. Po II wojnie światowej stał się początkowo kinem Wolność, a później Romą. Stańmy teraz tyłem do kina. Spójrzmy w kierunku placu, z którego przyszliśmy. Na prawo znajduje się charakterystyczny ceglany budynek z jasnymi obramieniami okien. Skręcimy przed tym budynkiem w prawo w ulicę Czesława Klimasa. Znajdujemy się na ulicy Księdza Klimasa. Idziemy nią prosto. Niedługo dojdziemy do kościoła ewangelickiego. Korzystając z okazji, powiem Państwu krótko o tutejszej społeczności protestanckiej. Jej początki sięgają końca XVI wieku. W kościołach w Mikulczycach, Biskupicach i Kończycach, kiedyś gminach wiejskich, a dziś dzielnicach Zabrza, odbywały się luterańskie nabożeństwa. W XVII wieku, po wojnie 30-letniej, w której protestanckie państwa walczyły z katolicką dynastią Habsburgów o religijną dominację, ewangelicy stracili niemal wszystkie kościoły na Górnym Śląsku. Protestantyzm zaczął się odradzać na tych terenach dopiero wraz z odkryciem pokładów węgla kamiennego i otwarciem kopalni Królowa Luiza. Na teren Zabrza i okolicznych wsi zaczęła napływać ludność z bliższych i dalszych stron, w tym wielu ewangelików. W Zabrzu wciąż jednak nie było samodzielnej parafii, a miejscowi podlegali formalnie parafii ewangelickiej w Tarnowskich Górach, a później w Gliwicach. Obrzędy i czynności religijne sprawowano natomiast w kościele świętego Andrzeja. Prawie 100 lat musiało minąć, nim utworzono w Zabrzu samodzielną parafię. Jej powstanie w 1873 roku poprzedziło jednak otwarcie szkoły ewangelickiej. I wreszcie w roku 1874 poświęcono kościół pod wezwaniem pokoju. Na uroczystość tę przybyło wielu znamienitych gości. Obecny był także jeden z księży katolickich. Po kilku latach nieopodal świątyni stanęła jeszcze plebania. Parafia liczyła wówczas 1367 wiernych. Nabożeństwa odprawiano głównie w języku niemieckim, a tylko kilka razy w roku w języku polskim. Na końcu ulicy, na rogu po prawej stronie, znajduje się właśnie Kościół Pokoju. Kiedy będą Państwo obok niego przechodzić, proszę przyjrzeć się zabudowie na końcu ulicy, na wprost nas. Szczególnie skrajnemu, prostemu budynkowi z trzema rzędami okien. To tylne skrzydło miejskiego zakładu kąpielowego. Spytają Państwo, a cóż w nim ciekawego? A właśnie, to wspaniały przykład architektury modernistycznej, czyli po prostu nowoczesnej. Basen powstał w okresie jej rozkwitu, to jest w czasach międzywojennych. W kontraście do wszystkich budowli widzianych już podczas wycieczki, ta jest oszczędna w formie. Składa się z czterech prostopadłościanów. W tym, bezpośrednio przed nami, znajduje się 25-metrowy basen z przebieralniami. Na skrzyżowaniu za kościołem skręcamy w prawo, w ulicę Marcina Lutra. Ulicą Marcina Lutra idziemy prosto. Na wprost nas, za ceglanym budynkiem, widać ciekawą wieżę. Jest to wieża ciśnień. Te geometryczne wzory, czyli łączenie drewnianej konstrukcji z białą ścianą, to tak zwany mur pruski. Za chwilę wrócę jeszcze do wieży. Tymczasem dochodzimy powoli do skrzyżowania. Na nim skręcamy w lewo. Przechodząc przez przejścia dla pieszych, zachowajmy ostrożność. Znaleźliśmy się na ulicy 3 Maja, którą pójdziemy prosto. Z prawej mijamy teraz zespół zabytkowej zabudowy Szpitala Klinicznego. Za moment w przesmyku po prawej powinniśmy jeszcze raz zobaczyć wieżę. Zwróćmy uwagę na ozdobne półokrągłe wykusze. To te elementy, które wystają poza obręb elewacji. Idźmy dalej prosto, a ja będę kontynuował swoją opowieść o wieży ciśnień. Takie budowle są zbiornikami wody użytkowej w miejscowościach, w których brak w pobliżu naturalnych wzniesień. Wodę wtłacza się potężnymi pompami na szczyt. Potem spływa pod wpływem grawitacji i zasila miejską sieć wodociągową. Ta wieża stanowi zabytek techniki i architektury jednocześnie. W Zabrzu są cztery takie konstrukcje. Ta została zbudowana w 1904 roku według projektu znanego berlińskiego architekta Arnolda Hartmana. Jest wyjątkowa nie tylko z powodu architektury nawiązującej do modnego wówczas stylu secesyjnego. Wieża mieści w sobie również zwykły komin odprowadzający spaliny z kotłowni. Na skrzyżowaniu z kolejną przecznicą idziemy prosto. Po lewej będziemy teraz mijać plac z pomnikiem muskularnego górnika z kilofem na barkach. To Wincenty Pstrowski, przodownik pracy socjalistycznej. W 1947 roku Pstrowski napisał list otwarty do polskich górników, w którym wezwał ich do współzawodnictwa w przekraczaniu norm wydobycia węgla. Sam wykonał ją w 240%. Za całkowite poświęcenie się pracy i wysiłek ponad miarę zapłacił najwyższą cenę. W niecałe 9 miesięcy po ogłoszeniu apelu do górników zmarł. Wśród robotników zaczął krążyć wówczas złośliwy wierszyk, kwitujący ideę przodownictwa pracy. Brzmiał on: jeśli chcesz iść na sąd boski, pracuj tak jak Wicek Pstrowski. Po prawej stronie mijamy również różowo-szary budynek z wieńcem laurowym i kilofami na dachu. To Muzeum Górnictwa Węglowego. Muszą tam Państwo koniecznie zajrzeć, oczywiście po zakończeniu naszego spaceru. Sam budynek powstał w drugiej połowie XIX wieku jako siedziba władz wspominanego już powiatu zabrskiego. Posiada efektowną salę witrażową. W muzeum dowiemy się wszystkiego o wydobyciu węgla kamiennego. Poświęcono temu nowoczesną, multimedialną wystawę. Turystom proponuje się nawet wizytę w prehistorycznym karbońskim lesie. Z gmachem muzeum przez ulicę sąsiaduje budynek sądu. Powstał również w XIX wieku, ale w stylu neorenesansowym, czyli nawiązującym do architektury popularnej w wieku XVI. Zbliżamy się do miejsca, gdzie po lewej zadrzewioną aleję otwierają dwa filary z rzeźbami. Proszę skręcić w tę aleję. Idziemy alejką księdza Franciszka Pieruszki w stronę na razie mało widocznego ceglanego kościoła świętej Anny. Ważną postacią w jego historii był patron ulicy ksiądz Franciszek Pieruszka, przedwojenny proboszcz tutejszej parafii. Zasłynął z tego, że najdłużej, bo aż do czerwca 1939 roku, odprawiał w swojej parafii polskie nabożeństwa. Choć pod presją niemieckich władz państwowych kuria tego zakazywała. Pozostał w parafii po zmianie granic państwowych po II wojnie światowej, kiedy Zabrze włączono do Polski. Nie dali mu rady hitlerowcy, ale komuniści tak. W 1954 roku władze usunęły go ze stanowiska, podobnie jak kilkunastu innych niepokornych księży. Zwierzchność kościelna skierowała go wtedy do Gronkowa koło Nowego Targu. Kiedy dwa lata później stalinowskie represje się skończyły i ksiądz Pieruszka mógł wrócić na Śląsk, górale nie chcieli go puścić. Tak go pokochali. Po dwóch latach nieobecności w 1956 roku objął ponownie probostwo świętej Anny. W czasie stanu wojennego wspierał działaczy solidarnościowej opozycji. Z kolei historia samej parafii kościoła świętej Anny sięga XIX wieku. Rozbudowano wtedy dzielnicę Zabrza, Dorotę, w której zamieszkało 12 tysięcy osób. Z myślą o nich rozpoczęto budowę nowego kościoła. Prace rozpoczęto pod koniec XIX wieku. Trwały 3 lata. Zbliżamy się do świątyni. Proszę zatrzymać się przed nią przez chwilę. Kościół postawiono na planie Krzyża Łacińskiego. Proszę spojrzeć na bogato dekorowane elewacje z cegły klinkierowej, okrągłe okno z rozetą, czyli ornamentem w kształcie róży, oraz duże, zamknięte półkoliście okna z witrażami przedstawiającymi postacie świętych. Uwagę zwracają także półkoliste zdobienia drzwi wejściowych, typowe dla sztuki neoromańskiej. W trakcie obu wojen światowych kościół szczęśliwie nie ucierpiał. Największe szkody natomiast wyrządził huragan w połowie poprzedniego stulecia. We wnętrzu zachowało się oryginalne wyposażenie z końca XIX wieku. Jeśli chcą Państwo je obejrzeć, zapraszamy do środka. Proszę nacisnąć pauzę i wrócić do nagrania po zwiedzeniu świątyni. Jeśli natomiast chcą Państwo kontynuować wycieczkę, proszę spojrzeć na lewo od kościoła. Biegnie tam na ukos alejka. Proszę pójść tą alejką. Za chwilę zobaczymy szare ogrodzenie, za którym skręcimy w lewo. Tymczasem wrócę do opowieści o historii przemysłu w Zabrzu. W XIX i na początku XX wieku w mieście szybko rozwijał się przemysł ciężki. Obok szeregu kopalń powstały tu również związane z górnictwem inne zakłady przemysłowe, na przykład huta Donnersmark. Nazwa pochodziła od nazwiska ówczesnego właściciela Zabrza. Donnersmarkom warto poświęcić chociażby krótki akapit. Ten ród śląskich magnatów ziemskich i przemysłowych osiągnął w XIX wieku bogactwo, które stawiało ich w rzędzie najpotężniejszych ludzi w cesarstwie niemieckim. Po II wojnie światowej stracili na Śląsku wszystko. Wciąż jest jednak głośno o tym nazwisku. Miłośnicy filmu na pewno słyszeli o Florianie Henkel von Donnersmarck. Ten niemiecki reżyser z tytułem hrabiowskim w 2006 roku otrzymał Oscara za film Życie na podsłuchu. Przypomnę, że za szarym ogrodzeniem skręcamy w lewo. Po prawej będziemy mijać ceglany mur. W okresie świetności, czyli na początku lat 20. zeszłego wieku, huta zatrudniała 10 tysięcy robotników. Po II wojnie światowej nadano jej nazwę Zabrze i pod nią działa do dziś. Produkuje odlewy oraz maszyny i urządzenia dla hutnictwa, koksownictwa, energetyki i ochrony środowiska. A skoro już jesteśmy przy tematyce przemysłowej, to warto tutaj wspomnieć o zabytkach techniki. Jeden z najbardziej atrakcyjnych znajduje się na terenie Zabrza. Jest to kopalnia Guido. Ślązacy nazywają ją Guido. Została założona w połowie XIX wieku przez hrabiego Guida Henkel von Donnersmarka i przyjęła nazwę od jego imienia. Po wyeksploatowaniu złóż węgla kopalnia straciła na znaczeniu. Później testowano w niej urządzenia i maszyny górnicze, aż w końcu stworzono skansen górniczy Guido i udostępniono do zwiedzania. Kopalnia jest unikatem na skalę światową, jeśli chodzi o stan zachowania wyrobiska. Skansen tworzą podziemne korytarze na poziomach 170 i 320 metrów oraz na powierzchni zespół zabudowy z wyposażeniem technicznym. Wszystko to ukazuje również warunki pracy śląskich górników. Naprawdę warto zobaczyć. Powoli dochodzimy do ulicy Świętego Floriana. Skręcamy w nią w prawo. Skoro wspomniałem o zabrzańskich robotnikach, nie mogę pominąć specjalnych osiedli, które budowano dla nich w XIX i XX wieku. Nie znajdują się one co prawda na trasie naszej wycieczki, ale warto je odszukać na terenie miasta. Właściciele kopalni i hut, Donnersmarkowie, Balestremowie czy Borsig, budowali całe kolonie robotnicze, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników. Niedaleko stąd Donnersmarkowie, ci od huty, postawili osiedle dla hutników z rodzinami. To tak zwana zantka. Balestremowie dbali o górników w Rokitnicy, a Borsig w Biskupicach. Wszędzie tam warto zaglądnąć. Zbliżamy się do skrzyżowania. Proszę iść nadal prosto. Kiedyś, niedaleko stąd, stała synagoga, żydowski dom modlitwy. Spalili ją hitlerowcy w roku 1938. Warto pamiętać, że społeczność żydowska nigdy nie była w Zabrzu liczna, ale dała miastu wielu szanowanych obywateli. Przywołajmy choćby Salomona Izaaka, geologa, który odkrył pokłady węgla w miejscu, gdzie stanęła w efekcie kopalnia Królowa Luiza. Być może poczuli Państwo w powietrzu kwaśny zapach piwa. To znak, że po prawej stronie znajdują się browary górnośląskie. Piwo waży się tutaj już od lat 60. XIX wieku. Na początku zaś lat 70. ubiegłego wieku rozpoczęto w browarze produkcję Coca-Coli. Jakiż to był wówczas rarytas. Po lewej stronie mijamy ogrodzone boisko. Do niego przylega budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Jego początki sięgają roku 1925. Wtedy władze Zabrza, a właściwie Hindenburga, zwróciły się do Berlina z prośbą o dofinansowanie budowy szkoły. Jej projekt wykonał znany na Śląsku architekt Karl Schmidt. Nowa szkoła mogła pomieścić 1200 uczniów i była podzielona na część żeńską i męską. Jej patronem został Thomas Szczeponik, działacz mniejszości niemieckiej na polskim Górnym Śląsku. Po wojnie w budynku mieściło się pierwsze liceum. Aż do 1990 roku patronował mu sam Włodzimierz Lenin. Wejścia do szkoły ozdobione są płaskorzeźbami. Warto także zwrócić uwagę na skrzydło budynku z ostrołukowymi oknami, które tworzy charakterystyczne zadaszenie nad chodnikiem przed nami. Pod tym zadaszeniem przejdziemy, docierając do ulicy Wolności. Właśnie tu, obok budynku szkoły, zakończymy naszą wycieczkę. Po drugiej stronie znajduje się już ulica Wolności. Jeśli chcą Państwo wrócić do punktu informacji turystycznej, należy skręcić w lewo i iść prosto ulicą Wolności aż do skrzyżowania. Jej przedłużeniem jest znana nam już ulica Wandy, na końcu której znajduje się przejście podziemne. Na placu dworcowym na pewno już się Państwo nie zgubią. Proszę pamiętać o zwrocie urządzenia w punkcie informacji turystycznej. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Życzę Państwu udanego pobytu w Zabrzu.